Gość dnia.
Godzina 13.10, audycja Gość dnia. Witam się z Państwem, Michał Siedlecki. Dziś porozmawiamy o ciekawym przedsięwzięciu. O przedsięwzięciu, który promuje sztukę Art Brut. Radosław Fobarzewski, animator, moim Państwa gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Andrzej Kwasiborski, kolekcjoner Art Brut. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Inicjatorzy projektu Inni, sztuka jest tam, gdzie nikt nie szuka. Tytuł mówi wiele i nic. Czym jest ten projekt?
Projekt wyrósł z potrzeby, która rodziła się w nas przez wiele lat. Andrzej od 20 paru lat zbiera twórczość zwaną inną, czyli Art Brut, twórczość, która wymyka się jakby wszelkim definicjom, ale to jest twórczość osób, którzy nie mają wykształcenia artystycznego, często są bez wykształcenia, tworzą w ukryciu, bez potrzeby widza, ale jak już znajdą taką osobę, kolekcjonera, czy osobę, która poszukuje takiej twórczości, to oczywiście chętnie się z nią dzielą. I Andrzej od 20 lat wydawał takie katalogi robione własnym sumptem. Organizował wystawy, ja mu trochę pomagałem, trochę jeździliśmy po Polsce, trochę jeździliśmy po świecie. W świecie zobaczyliśmy, że często robi się filmy o takich twórcach. Zresztą zawsze uważaliśmy, że najlepiej tego twórcę pokazać przez to, gdzie mieszka, jak tworzy, jakim jest człowiekiem.
Usłyszeć jego głos.
Usłyszeć głos, co myśli, jaka jest jego filozofia życiowa. Bo samo pokazywanie obiektowe, jak to jest w galeriach tak zwanych profesjonalnych, często prowadzi na manowce, o czym mieliśmy ostatnio, doświadczyliśmy, będąc w jednej z warszawskich galerii, gdzie był pokazywany Bogdan Ziętek i nie został zrozumiany przez część publiczności, ponieważ został pozbawiony tego tła, które jest istotne i jego historii życiowej, która jest bardzo ciekawa, więc też wydaje nam się, że pozbawianie twórcy jego życia, jego jestestwa jest bez sensu. Więc stąd narodził się pomysł kilka lat temu. Próbowaliśmy zdobyć dofinansowanie. W pierwszym roku nam się nie udało i niestety twórcy, to też wynika trochę z tego, że ci twórcy często są już w wieku
podeszłym.
I po prostu bohaterowie naszych pierwszych filmów, które nigdy nie powstały, niestety zmarli nam w trakcie tam jednej osobie przypomniał się COVID, druga też nie wiemy do końca, trzecia też już była w podeszłym wieku i tutaj się zebrało sporo chorób, które doprowadziły do jej śmierci. I wydaje nam się, jest nam strasznie przykro, że nie udało się nam opowiedzieć tych historii, bo były to postacie nietuzinkowe. Jedną osobę znaliśmy od wielu lat, czyli to był Ryszard Kosek, Henryk Kondratowicz, którego Andrzej znalazł w Bydgoszczy,
w Ciechanowie.
No i Danutę Szudzińską, którą znaleźliśmy pod Gostyninem wspólnie, właśnie podróżując. I tak liczyliśmy, że po raz pierwszy o niej opowiemy i nam się nie udało.
Tak, to był całkowity pech, że cała trójka nam zmarła, tak. Bo mieliśmy temat na trzy filmy, bo to każdy film to jest indywidualna opowieść o jednym twórcy. No więc, nie pozostało nam nic innego, jak szukać następnych, których pokażemy wizerunki. Zrobiliśmy trzy filmy kolejne i to są filmy bardziej związane tutaj z Mazowszem, bo jest Włodzimierz Rosłoń, który jest tutaj spod płockiego DPS-u w Brwilnie.
Władysław Szymczyk,
który jest z podpłockiego Miszewa Murowanego z Domu Pomocy Społecznej. I kogo mamy trzeciego?
Wacław Rędziński.
Rędziński, to jest człowiek, który tworzy trochę inaczej niż pozostali ci wybrani twórcy, bo On przystraja sobie ogród w zwierzęta betonowe. Są to duże, takie gabarytowo zwierzęta, żyrafa, słoń, wielbłąd i jeszcze inne. Właściwie to przypadek, że go znaleźliśmy, bo w sumie...
To jest właśnie jakby kwintesencja, sztuka jest tam, gdzie nikt nie szuka.
Jechaliśmy samochodem do Włocławka przez, no, w stronę Lipna, ale akurat był objazd przez Nową Białą. No i skręciliśmy, jedziemy. Patrzymy, w ogródku stoi żyrafa. No to po hamulcach zapukaliśmy do drzwi, wyjrzał taki pan z brodą, który mówi, a ja mam więcej takich zwierząt, tylko musimy przejść przez garaż i tam jest taki ogród tylko z takimi zwierzakami. A jechałem wtedy razem z Muzeum Fabuleux we Francji, Sophie Bourbonnais i Markiem Młodeckim, którzy właśnie nie zajmują się taką sztuką. Także oni w ogóle, oczy im wyszły z orbit. No ale weszliśmy tam do tego ogrodu. Jak zobaczyliśmy to wszystko, no to się zakochaliśmy w tym wszystkim. No od razu mówię, no trzeba to Radkowi pokazać, bo Radek jest takim zwolennikiem właśnie tych habitant paysagistes, czyli tych, którzy tworzą wokół domów. Radek, jak to zobaczył, to też oszalał. No i tak to się zaczęło z tymi filmami. Teraz...
Było założeniem właśnie takie, że chcemy... chyba klasyczne to jest złe słowo, ale chcieliśmy w ramach tych portretów pokazywać właśnie jednego takiego twórcę, który tworzy wokół własnego ogrodu, ponieważ ta twórczość w Polsce często jest... traktowana jeszcze gorzej niż art brut, to znaczy nie jest traktowana jak sztuka, często jest ludzie twierdzą, że to jest kit, że to są rzeczy niepotrzebne, to są bardzo oryginalne wytwory. To nie są
gipsowe krasnale.
Tak, to nie są rzeczy ze sklepu, tylko właśnie taka energia twórcza tych osób i ich wyobraźnia w tych instalacjach się zawiera. I to nie jest tak, że to jest pojedynczy jakiś obiekt, tylko prawdziwy twórca, jeśli już zaczyna tworzyć, to nie może przestać, więc zaludnia te swoje ogrody, przestrzenie czy mieszkania takimi postaciami, więc to było bardzo istotne dla nas, żeby jeden z tych twórców to był właśnie taki twórca, tak jak Andrzej powiedział, habitant paysagiste, jak to ładnie mówią Francuzi, a pozostali to są rzeźbiarze, tacy naprawdę art brutowi. Czyni...
Tak, robią te rzeczy w swoich pracowniach. No, Włodek Rosłoń z Brwilna, on akurat i rysuje, i rzeźbi, także jest taki wszechstronny. Władysław Szymczyk to jednak postać, która tworzy z małych elementów jakieś zabawki, samochody, pociągi, samoloty, takie różne rzeczy.
No i to jest niesamowite, że tam, wiesz, wszystko ci się otwiera. Możesz otworzyć klapę bagażnika.
Widać silnik, są siedzenia, otwierane dachy.
Szybki są w autobusie.
Także. Otwierane dachy, są uchwyty nawet do trzymania się, żeby pasażer się nie przewrócił.
Tylko, że to nie jest, wiesz, takie jak w sklepie zabawkowym w Cmyku czy w Cepeli. To jest bardzo takie surowe. To drewno jest...
Takie organiczne bardziej, tak?
Tak, jest bardzo organiczne. Ja lubię u niego te prace, gdzie jest dużo gorącego kleju. Ma samoloty, też niektóre elementy łączy tym klejem i te samoloty po prostu mają wąsy z tego kleju i to jest, no, to jest coś niesamowitego, no i to też pokazuje, że nie da się tego powtórzyć. Nie ma, jest artystą wyjątkowym i jedynym w swoim rodzaju i też skupionym właśnie na tych tematach, które go interesują, czyli sprzęty rolne, samoloty, traktory, samochody, no i pociągi są.
Pociągi są znakomite.
Są ogromne pociągi, które tworzą.
Właśnie to też świadczy o tym, że oni tworzą nie dlatego, żeby to pokazać, żeby zabłysnąć, tylko po
dla
prostu
siebie.
Dla siebie, tak. To siedzi w nich, oni muszą to wyrzucić, no to jest ich zajęcie i taką misję mają do spełnienia. No i to jest bardzo, bardzo ciekawe, oryginalne i no my to wspieramy.
No i naszym założeniem było to, żeby to pokazać. Na początku myśleliśmy w Polsce i udało nam się pokazać i w kinie Za rogiem, i pojechaliśmy z tym do Włocławka, i byliśmy w Krakowie na takim przeglądzie filmów o outsiderach, i byliśmy też na festiwalu dla osób z niepełnosprawnością słuchu. I to też było, bo założeniem jest, że te filmy mają być też dostępne. Więc stworzyliśmy ścieżkę audiodeskrypcyjną do tego. Kasia Zorge pięknie nam to opracowała i przeczytała. I wysłaliśmy też do naszego znajomego z Czech, z Ołomuńca, który też jest kolekcjonerem. I też,
i się zaczęło, zagraniczne podanie.
Tak, i wysłaliśmy jeszcze, bo pamiętaliśmy, był kiedyś w Polsce taki człowiek, który się nazywa Pierre Jean Wurz, który mieszka w Nicei, który w Poznaniu pokazywał kiedyś filmy i od 26 lat w Nicei robi taki festiwal, chyba najstarszy tych filmów. Trochę nam pomogła właśnie Sophie Bourbonnet, bo wysłaliśmy mu maila, on o nim zapomniał, ale ostatecznie przyjął nas i w ubiegłym roku dwa filmy zostały pokazane, nas nie było, a w tym roku bardzo chcieliśmy pojechać, żeby z tym filmem trzecim, bo zakładaliśmy, bo ten festiwal to nie jest tak, że tylko tam się filmy ogląda, ale tam przyjeżdżają twórcy, przyjeżdżają krytycy sztuki, przyjeżdżają ludzie, którzy z tą twórczością są od lat związani, więc założenie było, że musimy nawiązać kontakty, że chcemy nawiązać kontakty. Jednego reżysera już Andrzej znał, jest Filip Lespinas, który od wielu lat dla Lozanny, czyli dla tej Mekki Art Brut, robi filmy zresztą bardzo dobre. No i myśleliśmy, że poznamy tych osób więcej, że nawiążemy kontakty. No i udało nam się, myślę, że było cudowne, że poznaliśmy Lucien Perry. To jest była dyrektorka kolekcji Art Brut w Lozannie, która przez 10 lat koordynowała, kierowała tą kolekcją. No i myślę, że ten kontakt nam się fajnie... Tam jest taka atmosfera, że my się czuliśmy, mimo bariery językowej, którą mamy, że czuliśmy się, że mówimy tym samym językiem, że jesteśmy w domu.
Ale tak chyba działa sztuka, nie? Że ona...
Tak, Art Brut łączy.
Tak. I okazało się, że oni mają te same problemy, jeśli chodzi o finanse, że są niedofinansowani, że te dotacje są jakieś takie...
Czyli te same problemy niezależne od języka.
Tak. Ale tworzą, to znaczy to i ta ich determinacja widać, wiesz, jak rozmawiasz z taką osobą, jakim się oczy świecą, jak rozmawialiśmy z Lucien Perry i rozmawialiśmy tutaj o takim twórcy z Polski, to jak Andrzej opowiadał historię, to widzieliśmy, jak jej, wiesz, oczy błyszczą i to jest naprawdę przyjemne.
No nie ukrywała emocji, była pod wrażeniem, a tym bardziej, że ona tutaj z Polski tych twórców zna bardzo mało. No, w zbiorach muzeum w Lozannie, nie wiem, jest 4, a może 5 twórców z Polski tylko. No mamy możliwość teraz pokazania jej kolejnych, by mogła o nich pisać i żeby to poszło w świat. No wiadomo, Francja to jest taka kolebka sztuki, tam wszystko się musi jakoś, no właściwie wszystko się tam zaczyna, od wieków można powiedzieć, prawda, także no mamy nowe możliwości.
No Pierżan powiedział, że jak będziemy mieli filmy, to nas
w ciemno bierze, a tym bardziej, że będziemy teraz, właściwie to już zdjęcia mamy do 3 kolejnych filmów. Także
stanie się taką zasadą.
Musimy po prostu jeszcze zmontować materiał, dobrać muzykę i do końca roku te filmy będą już gotowe. Będzie na pewno premiera w Płocku, w kinie Za rogiem tradycyjnie. Także no, uważamy, że zawsze premiera powinna być w Płocku.
Za chwilę sobie o tych jeszcze 3 nadchodzących filmach porozmawiamy, ale ja chciałbym jeszcze zapytać o 2 rzeczy. Pierwsza, co ma w sobie takiego Art Brut, że można się w nim zakochać? I druga, tutaj widzieliście zestawienie polskich artystów i zagranicznych. Czy mamy coś takiego w Polsce, że wiadomo, że ten artysta jest z Polski? Bo jest to sztuka bardzo organiczna. Czy jest jakiś taki polski wyznacznik tego polskiego Art Brut?
Nie, nie ma czegoś takiego. To jest sztuka uniwersalna. Nie będziemy wiedzieli po pracy samej, skąd jest twórca. Tego nie dowiemy się. Tym bardziej, że...
Chyba, że jakieś motywy się pojawią.
Ludowe nie? Na przykład. Mhm. Ale to rzadko się zdarza. To, no, przecież traktor to jest uniwersalna rzecz, prawda? Jest i w Afryce, i w Europie, i w Ameryce.
Ta rzeczona żyrafa też.
Tak, żyrafa no, również.
Kamil Vidal z Francji robił słonie i wielbłądy i Rędziński robi...
Tak.
One mają sznyt autorski, ale jakby motyw jest ten sam.
Możemy dopiero się dowiedzieć, skąd jest dany twórca, rozmawiając z nim, a tym bardziej, że nie można tu oddzielić samego dzieła, nazwijmy te prace, że są dziełami, od artysty. To jest jedno z drugim jest połączone, tego nie można rozłączyć. Musimy przeprowadzić jakiś wywiad z tym twórcą, zobaczyć, jakie on ma warunki, jak on tworzy, co skłania go do tego, że tworzy. No, uniwersalna w 100%.
W 2017 roku w DC, w Muzeum La Fabuloserie, była wystawa połączonych kolekcji Andrzeja i Alana Bourbonnais, który założył to muzeum i tam w podtytule było bez norm, bez granic. To znaczy bez norm, czyli to nie znaczy, że nie ma zasad. To znaczy, że ci twórcy jakby nie znają tych norm rządzących się sztuką klasyczną, akademicką, przekraczają te granice, a jednocześnie bez granic, dlatego że kiedy było zestawienie prac z kolekcji Andrzeja, te prace były wymieszane, tylko pozaznaczane takimi małymi czerwonymi kwadracikami, to naprawdę nie miałeś, to mówię, no to tak jakby to przynależało do tego muzeum, te prace z
Andrzeja. Tak, one były tak wkomponowane, gdyby nie te znaczki, to widz nie wiedziałby, które są z kolekcji AK, które są z Fabuloserie.
I miały tą samą siłę rażenia, tą samą siłę oddziaływania na widza. Pytałeś się, co w tym jest takiego wyjątkowego. Dla mnie jest
Właśnie to.
Autentyczność, przekraczanie granic, tworzenie jakby własnych narzędzi do wytwarzania tych dzieł i też często tworzenie swojego świata, tak jak wspominaliśmy o Szymczyku. Nie sądzę, żeby on jakby zdecydował się nagle malować, nie wiem, pejzaże. Dla niego są ważne te przedmioty, które go fascynują, traktory, samoloty i to jest jego świat.
Dla mnie ta opowieść każdego z tych twórców jest inna, oryginalna i to właśnie o to chodzi, że jestem kolekcjonerem, ale chyba ta opowieść jest dla mnie ważniejsza niż te ich
sam przedmiot.
Dzieła sztuki. Choćby nawet taki Henryk Kondratowicz, który właśnie zmarł, nie zdążyliśmy o nim nakręcić filmu, który chciał to bardzo ratować świat. On czerpał pomysły z telewizji, z wiadomości. Jeżeli była jakaś katastrofa lotnicza, to próbował robić, szkicować takie samoloty, które się nie będą rozbijały. No, robił im wiele silników, żeby jak jeden zgaśnie, to reszta, żeby jakoś tam pociągnęła ten samolot dalej. Gdy usłyszał w telewizji, że ekonomicznie świat stoi słabo, że brakuje na to i na tamto, no to Kondratowicz malował kwiaty Van Gogha. Dowiedział się, że obraz Słoneczniki Van Gogha jest bardzo drogi, a że ma podobną kreskę do Van Gogha, to że będzie tworzył i będzie je wysyłał. No właśnie, tu też jest fajna sytuacja, że on sobie obrał jako takiego marszanda Katarzynę Dowborn. No ona oczywiście nie wiedziała o tym, że Kondratowicz maluje, ale on te obrazy malował, zawijał w rulon i do Telewizji Polskiej wysyłał do Katarzyny Dowborn. No oczywiście one nigdy tam nie dotarły, bo one lądowały w magazynku. To były jego takie życzenia, ale no dyrekcja była świadoma tego, że po prostu tego wysłać nie może. Skumulowało się tych rysunków naprawdę dużo. Kondratowicz był przekonany, że właśnie w latach 90., 2000, wiadomo, że ten rozwój taki w Polsce jest duży, chodniki jakieś takie lepsze, ulice mamy nowe. No on cały czas powtarzał, że to z jego pieniędzy jest. że to on dzięki niemu to wszystko się powstaje.
Do tego to ja, się to wszystko ja.
Tak, a on do tego stopnia, że nawet jeżeli reprezentacja Polski w piłce nożnej słabo grała, to on nakreślał im na kartce akcje, jak mają grać. No. Także był wszechstronny i no, chęć tej pomocy była tak duża, że aż my byliśmy zszokowani, że tak dobry człowiek
żałujemy, mieszka. Że się nie udało, chociaż jest jakiś taki materiał nakręcony przez Andrzeja komórką, więc pewnie wykorzystamy też w przyszłości.
A w kolekcji jest bardzo dużo prac Kondratowicza, mamy właśnie ten materiał z komórki, no zobaczymy, co się da zrobić, może film powstanie.
Właśnie, trzy pierwsze filmy powstały w 2021 roku. Czas nas goni, ja chciałbym porozmawiać o tych trzech nadchodzących. Jakie to będą filmy?
No to będą film również, no jeden twórca będzie z Wielkopolski, to jest z Bojanowa, to jest między Wrocławiem a Poznaniem. No mieszka tam w DPS-ie Pakówka. No jest już dosyć znany Henryk Żarski, jego prace są właśnie w tej Mekce. W Lozannie. Także to już bardzo wysoko zaszedł. Tak jak wcześniej mówiłem, jest czterech albo pięciu twórców tylko w Lozannie. Później mamy tutaj również pod płockiego DPS-u z Miszewa Murowanego Tadeusza Głowale. W Płocku bardzo znany, bo miał tych wystaw sporo. Tworzy takie różne kolorowe obiekty sakralne, domostwa. No, jest również wszechstronny. Z kwadracików, małych cegiełek tworzy takie właśnie wspaniałe. Podpisuje je później na czarnym pasku, białą farbą, że to jest na przykład kościół, to jest dom jakiegoś tam Chełmowskiego, czy jeszcze jakiegoś innego człowieka. No, jest to bardzo cudowne. A trzeci... To może Radek powie.
O Irenie Bilkowskiej?
Irena Bilkowska.
No to jest, no nie wiem czy ja, bo to jest odkrycie Andrzeja. Gdyby nie Andrzej, to...
Dlatego ty powiesz.
No gdyby nie Andrzej, to ja bym się nie dowiedział i pewnie świat też by się nie dowiedział, że... Ale ja się bardzo cieszę, bo to jest twórczyni z Płocka. I tutaj oprócz filmu będzie też wystawa w październiku, w listopadzie, bo zmieniliśmy termin, a do tej wystawy będzie pokaz mody, ponieważ Irena Bilkowska tworzy grafiki, które są strojami. I tworzy je w dość dużych ilościach, w zeszytach, bardzo pewną ręką, szybko zapisując kolejne strony. I tak jak Andrzej mówi, bo on jakby ma najwięcej tych prac i je analizuje, że nigdy ten wzór się nie powtarza. I stała się w zeszłym roku rzecz zadziwiająca, bo w tym właśnie w wakacje przyjechała do nas koleżanka z Paryża, która jest fotografką, ale uwielbia robić takie zdjęcia, tworzy scenki, pomagają jej córki w tym. I ona zobaczyła te grafiki i powiedziała, że ona zrobi taki kostium, chociaż jakby, jak to ona powiedziała, że nigdy igły w ręku nie trzymała. Ale zrobiła pierwszy kostium i nam przysłała, jak już wróciła do Paryża. I no, to było coś niesamowitego. No i my założeniem było stwierdziliśmy, że idziemy w to, ponieważ marzeniem Ireny Bilkowskiej było zostać projektantką albo krawcową, więc chcemy po trosze spełnić to marzenie. No i będzie 12 strojów. Teraz jesteśmy w trakcie kręcenia zdjęć takiego filmiku, który pokaże, jak te stroje się prezentują w dość zaskakujących przestrzeniach, ale to pokażemy na filmie. Tam będzie już użyta kamera i dron i w ogóle. No i część zdjęć już zrobiliśmy w miejscach, w których na co dzień Irena przebywa. Ja byłem też zaskoczony, no bo ona jest też osobą taką bardzo skrytą i wycofaną, ale w trakcie kręcenia filmów rozmawialiśmy długo i ona bardzo pięknie o swojej twórczości mówi. Ma bardzo radiowy głos w ogóle, taki, że po prostu płyniesz za tą opowieścią, mówi mówi bardzo ciekawe rzeczy, skąd płyną jej inspiracje, jak ona tworzy, więc tutaj mam nadzieję, że uda nam się tą opowieść tak zbudować, że narratorką tego filmu będzie wyłącznie ona. Bo cóż możemy mądrzejszego powiedzieć na temat jej prac. No i ta wystawa będzie w listopadzie, będzie premiera filmu, pokaz mody, łącznie z rysunkami, no i chcemy, żeby to będzie pierwsza taka wystawa, bo zawsze robimy wystawy z kolekcji AK jesienią, a to będzie taka wystawa połączona, pojawią się dwie artystki, czyli artystka Art Brut i artystka współczesna, fotografka, no i już teraz.
Która zrealizuje projekty. Te projekty.
Tak. Więc spełni się.
Suknie już widzieliśmy, także są prześliczne.
Tak, tak. I szukamy jeszcze modelek, bo kilka modelek mamy, bo to są obiekty sztuki, ponieważ Dorota, tak jak mówi, nie jest krawcową, więc tam są różne rozwiązania, są rzeczy malowane farbą, więc to są projekty od couture, czyli to jest rzecz, którą nie można nosić na co dzień, więc musimy znaleźć 12 modelek, bo proces wkładania tych strojów trwa dość długo, więc publiczność by nie wytrzymała, czekając na ten pokaz. No i mam nadzieję, że...
Modelkami będą nasze koleżanki. To chcemy pokazać również, że jeżeli chodzi o modelki, to modelką może być każdy. Nie tylko młode dziewczyny, które są wysokie, szczupłe. No, te sukienki były szyte na jedną osobę, także szukamy podobnych gabarytów dziewczyny. Ale no już kilka mamy i myślę, że to fajnie wszystko wypadnie, no nawet może być ktoś anonimowy, to może być mężczyzna, bo kilka takich strojów jest, których nie widać twarzy.
Kryje sylwetkę, tylko także chodzi o to, żeby przejść w tym kostiumie. No i tutaj się staramy to zrobić jak najszybciej, ponieważ jesień nam, tak jak mówiliśmy, jedziemy do Lyonu, mam nadzieję, z filmami. Potem mamy jeszcze w Ołomuńcu wystawę. To będzie taka wielka wystawa polskiego Art Brut. Myślę, że no, w Polsce takiej nie było. I tam będzie też sporo z polskiej kolekcji. Będą pokazane też nasze filmy. No i zaraz po tej wystawie w Ołomuńcu, zresztą też razem z Andrzejem pisaliśmy teksty do katalogu. I po tej wystawie musimy szybciutko wracać do Polski i przygotowywać ten pokaz w Płocku, także...
No i jeszcze musimy skończyć filmy, które do końca roku mamy czas. Jest dużo zajęć.
Ale fajnie, bo też nam znajomi, którzy tworzą muzykę, powiedzieli, że chętnie nam tą muzykę udostępnią, bo chcemy też, żeby te filmy też miały taki autorski sznyt i żeby też tam dużo Płocka było, więc chociaż jedną muzykę nam tworzą nasi znajomi z Włoch. Ale tutaj też myśleliśmy o zespołach z Płocka i chcemy, żeby ta muzyka
przy okazji wypromować, tak.
Wybrzmiała.
Tak, nawet część zdjęć do tego twórcy z Wielkopolski jest kręcona w Płocku, tak. Bo w zeszłym roku była jego wystawa i już na wernisażu zaczęliśmy kręcić zdjęcia, również na Wzgórzu Tumskim w Katedrze Płockiej, także no, będzie bardzo Płocko, nawet jeżeli ktoś nie jest z Płocka.
Chcemy, żeby te inni, to był taki album, wideo album polskiego Art Brut, że dopóki nam starczy sił i będziemy znajdować środki, to postaramy się co 2-3 lata wypuszczać kolejne produkcje. Szukamy też realizatorów, no bo my jesteśmy, powiedzmy, scenarzystami i pomysłodawcami, ale nie mamy umiejętności filmowania i montażu. No, przy montażu siedzimy.
Tak? Nie mamy sprzętu przede wszystkim.
Też nie mamy sprzętu, więc szukamy też różnych punktów widzenia. Na razie filmy robimy z Jankiem Gawrykiewiczem, za co mu ogromnie dziękujemy. No i ja muszę podziękować Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki, bo w tym roku nie dostaliśmy dofinansowania i dyrektor powiedział, że nas wesprze, więc no, dziękujemy za to, bo to bez tego byśmy nie ruszyli.
W takim razie na koniec naszej rozmowy życzę wytrwałości wielu, jak najwięcej sił, żeby starczyło i tego zapału i chęci do tego, żeby Artbrut pokazywać jak najszerzej. Ja dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki.
Dziękujemy.